Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym mówić o nadziei, którą budzą przeżycia apostoła Piotra. Tu słyszałem od braci, że są przytłoczeni, a chciałbym właśnie podzielić się doświadczeniami apostoła Piotra, bo powiem wam szczerze, jego przeżycia są nawet bardziej zachęcające niż któregokolwiek z apostołów. Dlaczego? Bo on jest nam bliski, bo on nie był chodzącym ideałem, bo on też miał swoje wady i błędy. Zacznijmy może od jednego doniesienia, tak będziemy skrótowo sobie przypominać, bo znamy to, a niektóre fragmenty dłużej. Zacznijmy od Ewangelii według Łukasza, 5 rozdziału, gdzie czytamy od 1 wersetu. I stało się, gdy lud napierał na niego, by słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie stojące przy jeziorze, a rybacy wyszli z nich i płukali sieci. A gdy wstąpił do jednej z tych łodzi, która była Szymona, poprosił go, aby nieco odpłynął od lądu. A gdy usiadł, nauczał tłumy z łodzi. A gdy przestał mówić, powiedział do Szymona: wypłyń na głębie i zapuśćcie swoje sieci rybackie na połów. A Szymon w odpowiedzi rzekł mu: mistrzu, całą noc trudziliśmy się, nic nie złowiliśmy, lecz na słowo Twoje zapuszczę sieć. I gdy to uczynili, wspólnie zagarnęli wielką liczbę ryb, aż rwała im się sieć. I skinęli na współtowarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, aby im przyszli na pomoc. I przyszli i napełnili obie łodzie, aż one zaczęły się zanurzać. A widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jego bowiem i wszystkich, co byli z nim, ogarnęło zdumienie z powodu połowu ryb, które złapali. Podobnie i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. I powiedział Jezus do Szymona: nie bój się, od teraz będziesz łowić żywych ludzi. Zobaczmy, apostoł Piotr jest fachowcem. On zna dobrze swój fach i mówi po ludzku: całą noc się natrudziliśmy i nic. I nasze możliwości ludzkie nieraz się wyczerpują. Zrobimy, co możemy i nic. Ale mówi: Panie, na słowo Twoje zarzucę. Zaufał Panu Jezusowi, zaufał Zbawicielowi, Mesjaszowi. I kiedy to uczynił, stała się cudowna rzecz. Po prostu aż rwały im się sieci. Takie mnóstwo ryb złowili. Zaufał Panu i nie zawiódł się. Ale jaki się poczuł w związku z tym? Mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Pierwsza lekcja z życia apostoła Piotra jest taka, że kiedy stykamy się ze świętym Bogiem, widzimy swoją małość. My nie wierzmy żadnemu kaznodziei, żadnemu chrześcijaninowi, żadnej chrześcijance, która jest osobą pyszałkowatą, a mówi, że jest blisko Boga. Ktoś, kto jest blisko Boga, będzie skromny i będzie pokorny, bo jest świadomy wielkości i wspaniałości Boga, którego nieskończoności nie jesteśmy w stanie ogarnąć. I swojej małości w porównaniu z tym. Ale Bóg nas nie chce stawiać w takiej niekorzystnej sytuacji, żebyśmy się czuli w tym nieszczęśliwi. Pan Jezus powiedział: nie bój się, od teraz będziesz łowić żywych ludzi. Więc po prostu Pan Jezus go pocieszył, żeby się nie bał, żeby się nie martwił tym, że jest grzesznym człowiekiem, że on ma dla niego wspaniałą służbę, wspaniałe życie. Dla niego niełatwe, trudne, owszem, będzie, bo ewangelizacja nie jest łatwa i apostolstwo. I wiemy, że to skończyło się męczeństwem. Wszystkich 11 apostołów, tylko jeden przeżył do sędziwego wieku, apostoł Jan, i naturalną śmiercią zmarł. Ale wszyscy byli męczennikami, więc niełatwa droga, ale nie bój się. Będziesz łowił ludzi, będziesz pozyskiwał ludzi. I tak samo Izajasz, pamiętamy, w Starym Przymierzu, w 6 rozdziale Księgi Izajasza, kiedy zobaczył w chwale Jezusa Chrystusa, bo Ewangelia Jana 12 rozdział mówi, że ten, który siedział na tronie, to był Jezus, którego zobaczył Izajasz. I powiedział: jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Jak zetknął się ze świętym Panem, poczuł się mały. Ale czy Pan Jezus go wtedy w jakiś sposób poniżył? Nie. Oczyścił mu wargi, wyposażył do służby i posługiwał się nim aż do męczeńskiej śmierci. Żydzi mówią w swojej tradycji, że został przecięty piłą na rozkaz króla Manassesa, ale wytrwał do końca w wierze. Także pierwsza lekcja apostoła Piotra jest taka, że kiedy służymy Bogu, tak naprawdę jesteśmy pokorni i skromni, ale Bóg nas nie dołuje. Bóg nas pociesza i daje nam odcinek, na którym możemy być wierni. Nie każdy będzie ewangelistą, nie każdy będzie misjonarzem, ale można być dobrym ojcem, dobrą matką, można być dobrym pracownikiem. Wszędzie można dawać świadectwo. A poza tym każdy chrześcijanin może opowiedzieć swoje świadectwo nawrócenia. Każdy powinien się starać podzielić Ewangelią z innymi. Weźmy teraz inny epizod z życia apostoła Piotra. To znaczy taka ciekawa historia, jak właśnie znalazł się z Panem Jezusem na jeziorze, które jest oddawane jako morze w większości przekładów, ale to było jezioro. Zobaczmy Ewangelia według Mateusza, 14 rozdział i przeczytajmy od 23 wersetu. A gdy rozpuścił tłumy, czyli Pan Jezus, wstąpił na górę, aby się modlić na osobności. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Łódź natomiast była już na środku morza, nękana przez fale, albowiem wiatr był przeciwny. O czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus, idąc po morzu. A gdy uczniowie ujrzeli Go chodzącego po morzu, zatrwożyli się, mówiąc: to jest zjawa! I krzyczeli ze strachu. Lecz Jezus zaraz powiedział do nich: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr w odpowiedzi rzekł do Niego: Panie, jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On powiedział: przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, a idąc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz gdy ujrzał gwałtowny wiatr, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie! A Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział do niego: o małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci natomiast, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali mu pokłon, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Widzimy tutaj ciekawą historię z życia Piotra i apostołów, że wtedy musimy pamiętać, że łodzie nie były takie jak dzisiaj, ani statki. To były takie łupiny, prawda? Więc mogło być czasem niebezpiecznie z nimi, kiedy była nieodpowiednia pogoda. I właśnie tutaj fale morskie były dość kapryśne, atakowały tą łódź i wystraszyli się Pana Jezusa idącego po tym jeziorze. Pan Jezus pocieszył: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. To jest bardzo pocieszające i to trochę nam przypomina imię Jahwe. Bo imię Jahwe znaczy: On powoduje, że się staje. Czyli On sprawia, Bóg, że jest tym, kim trzeba dla swego ludu. Kiedy trzeba, jest odkupicielem. Kiedy trzeba, jest obrońcą. Kiedy trzeba, jest wojownikiem. Kiedy trzeba, jest po prostu pasterzem. I tak samo Pan Jezus używa tego słowa ego eimi w Grece, ja jestem, które w Septuagincie, greckim przekładzie Starego Testamentu, w Księdze Wyjścia Bóg mówi: jestem, który jestem, ego eimi ho on. I Pan Jezus nawiązuje do tego wyrażenia, co oznacza, że On i Ojciec są jedno, że Syn tak samo jest obecny w życiu swego ludu i nie jesteśmy sami, jest nazywany Immanuelem, Bóg z nami. Nie traćmy, drodzy, nadziei, nawet jeśli czujemy się przyciśnięci, utrapieni, to jest Bóg z nami. Immanuel, im, czyli z, manu, nami, el, Bóg. Czyli jest z nami Pan Jezus jako Syn Boży, który także jest Bogiem. I to jest pocieszające. Ale jest ciekawa postawa apostoła Piotra. Niezwykła wiara. Chce iść do Pana Jezusa po wodzie na Jego rozkaz. On nie mówi: ja sam powiem, że pójdę do Ciebie, ale mówi: każ mi przyjść do siebie po wodzie. Wierzy w to, że słowo Jezusa ma moc. Już się o tym przekonał. My na przykład we wcześniejszych doniesieniach czytamy, jak Pan Jezus zgromił gorączkę i uzdrowiona została teściowa Piotra, prawda? Także on już widział wiele sytuacji, gdzie słowo Jezusa miało moc jako Pana. I on idzie po wodzie. Ale dlaczego to nie? Bo patrzy na gwałtowny wiatr, patrzy na okoliczności. Dlaczego my nieraz toniemy duchowo, załamujemy się? Bo patrzymy na okoliczności, na nasze warunki, załamujemy się. Bo to jest nam bliskie, jesteśmy ludźmi patrzącymi cielesnymi oczyma, odczuwającymi emocje i pewne rzeczy zewnętrzne do nas bardziej docierają niż te duchowe. Dlatego, drodzy, nie lekceważmy znaczenia codziennej lektury Biblii i modlitwy z samego rana. Lepiej wcześniej się kłaść spać, a rano wstawać i karmić się od samego rana. Zbliżać się do Boga, szukać Jego oblicza od samego rana. Nabierać tych sił duchowych. Tego nie przeliczymy na pieniądze, ale to daje wiarę, że będziemy widzieć nawet trudności, nie przelękniemy się. Będziemy widzieć drogę wyjścia, że Bóg może całkowicie znaleźć rozwiązanie. Kiedyś miałem takiego dobrego znajomego, Grzegorza, popadł w ogromne tarapaty finansowe. Po prostu podżyrował pożyczkę mężowi takiej przyjaciółki na rozwój interesu i to zawiodło. I musiał to spłacać. I to była ogromna suma. Był załamany. Po prostu jego rodzina żyła w napięciu. No i oczywiście ja się modliłem, inni przyjaciele się modlili, znajomi. I znalazła się życzliwa pracownica banku po dłuższym czasie tych zmagań i doradziła, co ma zrobić, żeby się od tego uwolnić. I uwolnił się i wyszedł z tego i miał to z głowy. Podobnie mój przyjaciel Tomek z Torunia ze swoim bratem Piotrem mieli taką trudną sytuację, że po prostu odziedziczyli długi po swoim tacie, który miał długi telefoniczne i inne jakieś kredytowe. I co mieli zrobić? W tym wypadku mój tata akurat jako prawnik im doradził, skierowałem ich do mojego taty, jak odrzucić ten spadek wątpliwy, jak się od tego uwolnić. Także czasami my nie widzimy rozwiązań, jesteśmy czymś przytłoczeni, a Bóg da rozwiązanie takie czy inne, jak mówi pieśń jedna angielska, że toruje drogę tam, gdzie nie widać drogi, tam, gdzie nie ma drogi. Także nie traćmy nadziei. Piotr spojrzał na okoliczności, załamał się, ale Pan wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział do niego: o małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? I czasami przeszkoda nie jest w Bogu. Najczęściej tak nie jest w Bogu w ogóle. Żadna przeszkoda. On ma nieograniczone możliwości, nieograniczoną moc. Przeszkoda jest w naszej niewierze. Pan Jezus jednak wyciągnął rękę, nie powiedział: a ty słaby człowieku, idź sobie. Nie, wyciągnął rękę. On do nas wyciąga rękę. On nam współczuje w naszej słabości i nas ratuje. I nic dziwnego, że oddali mu pokłon jako Synowi Bożemu. Teraz dosłownie kartkę dalej mamy doniesienie o tym, że Pan Jezus w 16 rozdziale pyta apostołów, kim on jest. Zobaczmy 16 rozdział Ewangelii według Mateusza, to jest w Cezarei Filipowej, od 13 wersetu. A gdy Jezus przyszedł w stronę Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów mówiąc: co o mnie mówią ludzie? Kim jest Syn Człowieczy? A oni powiedzieli: według niektórych prawdziwie Janem Chrzcicielem, a inni mówią, że Eliaszem, jeszcze inni Jeremiaszem lub jednym z proroków. Powiedział im: a wy co o mnie mówicie? Kim jestem? A w odpowiedzi Szymon Piotr rzekł: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A w odpowiedzi Jezus rzekł do niego: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy Hadesu go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, zostanie związane i w niebie, i cokolwiek rozwiążesz na ziemi, zostanie rozwiązane i w niebie. Zobaczmy, na jakie wyżyny duchowe wszedł apostoł Piotr, że wyznał prawdziwą wiarę w Jezusa Chrystusa. Powiedział: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus pochwalił go, a właściwie pochwalił Boga tak naprawdę. Bo mówi: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie objawiły ci tego ciało i krew. W sensie żaden człowiek, ale Ojciec mój, który jest w niebie. I zobaczmy, apostoł Piotr ma tu światło od Boga. Ma tu naprawdę objawienie. I według Jana Chryzostoma i innych wczesnych ojców Kościoła, właśnie to jest ta skała, na której jest zbudowany Kościół. To wyznanie wiary, że jak długo Kościół będzie wierzył, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego, tak długo bramy Hadesu go nie przemogą. Większość ojców Kościoła wczesnych rozumiała tą skałę nie jako Piotra apostoła, ale jako to wyznanie wiary, że jeśli wierzymy w Syna Bożego, to Kościół jest bezpieczny. W każdym razie widzimy tu Piotra, można powiedzieć, oświeconego. Mówi z ducha, tak? Ale przejdźmy kawałek dalej. Od 20 wersetu. Wtedy nakazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że on, Jezus, jest Mesjaszem. Od tego czasu Jezus zaczął wyjaśniać swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i od arcykapłanów i od uczonych w piśmie i zostać zabity, a trzeciego dnia być wzbudzonym z martwych. I wziął go Piotr na stronę i zaczął go strofować, mówiąc: zmiłuj się nad sobą, Panie, nie stanie się to z Tobą. A on obrócił się i powiedział Piotrowi: zejdź mi z drogi, przeciwniku, jesteś dla mnie zgorszeniem. Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli ktoś chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Bo kto chce duszę swoją uratować, zgubi ją. A kto straci duszę swoją dla mnie, znajdzie ją. Cóż bowiem zyska człowiek, choćby cały świat zdobył, a na duszy swojej poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Bo Syn Człowieczy ma przyjść w chwale Ojca swojego ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zobaczmy, jaka zmiana. Przed chwilą ten Piotr był na wyżynach duchowych, myślał duchowo, myślał z ducha, z Boga, myślenie jego było Boże, a tu nagle strofuje Pana Jezusa. W Grece występuje tu słowo, które znaczy surowo napominać, ganić, zgromić, karcić. I on karci Pana Jezusa, że po co on ma właśnie iść tutaj, być zabity i tak dalej. Zmiłuj się nad sobą, nie stanie się z tobą. Żałuje tego Pana Jezusa po ludzku. I Pan Jezus go nazywa przeciwnikiem. W Grece jest to słowo satanas, czyli ten, który się sprzeciwia. W każdym razie jest zgorszeniem teraz dla Pana Jezusa. Przed chwilą był pochwalony jako błogosławiony, teraz jest, powie, że Bóg mu objawił wielkie prawdy, a teraz mówi Pan Jezus: nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. I Pan Jezus wzywa, żeby iść za Nim i ponieść pewną cenę wiary, dźwigać swój krzyż. A nie łatwe to jest. Łatwiej narzekać, łatwiej otoczyć się nawet takim gronem współczujących osób, żeby nas tak pożałowały. Nie, no słabość ludzka taka jest nieraz. Ale o co chodzi? Czy z nami też tak nieraz nie jest? Że my czasem rozumiemy sprawy Boże, a za chwilę myślimy po ludzku. Niedużo czasu minęło od jednego do drugiego. I uczymy się od apostoła Pawła, od apostoła Piotra, że jest zmaganie w nas między ciałem a duchem, między duchem a ciałem na ścisłość. Kiedy idziemy w Duchu Bożym, kiedy poddajemy się Bogu, kiedy myślimy po Bożemu, nie ulegamy cielesności, tej naszej czasami z tym słabościom, które są gdzieś w naszym ciele, w myśleniu takim cielesnym, przyziemnym, to wtedy jesteśmy w porządku, kiedy Duch Boży nas prowadzi. A kiedy zaczynamy myśleć po ludzku, tak przyziemnie, przyswajamy sobie jakieś myślenie tego świata, nieraz możemy upaść, nieraz możemy być nawet zgorszeniem dla kogoś. I to jedna i ta sama osoba. Raz może być na wyżynach duchowych, a za chwilę może zachować się niepoważnie. I taka jest lekcja kolejna z życia apostoła Piotra. Ale Pan Jezus go nie odrzucił, tylko wykazał, że trzeba też ponieść drogę krzyża. Tak jak on idzie drogą krzyża, tak czeka to jego uczniów. I trzeba się liczyć z tym, że trzeba wiele stracić. Nie będę już długo mówił o tych dawnych dziejach Piotra. Chcę teraz przejść do problemu zaparcia się Piotra, bo to jest bardzo ciekawe, ale też i zachęcające. Najciekawiej opisuje to Ewangelię według Łukasza w moim odczuciu, bo opisuje, że kiedy Piotr się zaparł, spojrzał na niego Pan Jezus. Tylko ta Ewangelia mówi, że Pan Jezus na niego spojrzał, gdy on się go zaparł. Zobaczmy do Ewangelii według Łukasza, 22 rozdział. I tutaj widzimy Piotra jako, można powiedzieć, bojownika. Piotr obciął ucho słudze arcykapłana. Pan Jezus się uleczył. I teraz co się dzieje dalej? Od 55 wersetu, od 54. Wtedy go pojmali, to znaczy Pana Jezusa, poprowadzili i wprowadzili do domu arcykapłana. A Piotr z daleka podążał za nim. Miał odwagę? Pan Jezus był oskarżony. i to bardzo poważny, ale on jednak podążał. Miał ludzką odwagę. Zresztą musimy powiedzieć, że Piotr to był typ raptusa, takiego choleryka według takich terminów, taki impulsywny był. I on pierwszy się zawsze wyrywał ze wszystkim. I to czytamy. A gdy oni na środku dziedzińca rozniecili ogień, usiedli razem i Piotr usiadł pośród nich. A gdy go ujrzała jakaś służąca siedząca przy ognisku, uważnie patrząc na niego, powiedziała: i ten był z nim. On jednak wyparł się go, mówiąc: kobieto, nie znam go. Dlaczego? Ze strachu, tak? I zobaczmy, to nie jest ktoś na stanowisku, ta kobieta, to jest służąca. A po krótkiej chwili ujrzał go ktoś inny i powiedział: i ty jesteś z nich. A Piotr powiedział: człowieku, nie jestem. I gdy upłynęło około godziny, ktoś inny stanowczo twierdził, mówiąc: naprawdę i ten był z nim, bo także jest Galilejczykiem. Piotr natomiast powiedział: człowieku, nie wiem, o czym mówisz. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. A Pan obrócił się i spojrzał uważnie na Piotra. Greckie słowo oznacza przypatrzeć się, zwrócić wzrok, rozważyć. I przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak mu powiedział: zanim kogut zapieje, trzykrotnie mnie się wyrzekniesz. A Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Zarzekał się wcześniej. On jako ten pierwszy impulsywny, że on się nie wyrzeknie Pana Jezusa. Choćby wszyscy się go wyrzekli, on się nie wyrzeknie. Ale wiecie, że inni apostołowie też tak mówili, że oni się nie wyprą. Poszli, można powiedzieć, w rozsypkę, uciekli. I co teraz się dzieje? Piotr bardzo żałuje, gorzko zapłakał. Czym różniła się jego skrucha od skruchy Judasza? Już dzisiaj było nawiązane do drugiego listu do Koryntian, 7 rozdział, że są dwa rodzaje smutku. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział, od 8 wersetu. Bo jeśli was zasmuciłem listem, nie żałuję tego, a jeśli żałowałem, to widzę o to, że listem zasmucił was chociaż na chwilę. Teraz raduję się, że nie zostaliście zasmuceni, ale że zostaliście zasmuceni ku upamiętaniu. Bo zostaliście zasmuceni według Boga, abyście w niczym przez nas nie doznali straty. Ten bowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu, którego się nie żałuje, a smutek tego świata sprawia śmierć. Oto bowiem samo to zasmucenie według Boga, jak wielką w was sprawiło gorliwość, jaką obronę, jakie oburzenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką potrzebę wymierzenia kary. We wszystkim okazaliście się czystymi w tej sprawie. Zobaczmy, są dwa rodzaje smutku. Jeden smutek jest światowy, sprawia śmierć. Judasz się takim smutkiem zasmucił. On nie przyniósł mu pożytku, on popełnił samobójstwo. I jest smutek, który prowadzi do opamiętania, do nawrócenia, do prawdziwej skruchy. I Piotr się takim zdrowym smutkiem zasmucił. I co się dzieje, drodzy? Od Paschy mija 50 dni i ten Piotr, który zawiódł, jest głównym mówcą w dniu Pięćdziesiątnicy, bo Pięćdziesiątnica jest po 50 dniach, ale wcześniej spotyka zmartwychwstałego Chrystusa, który, jak wiemy, mówi: czy ty mnie, Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie więcej niż ci? Czy miłujesz mnie, czy kochasz mnie? I Piotr się aż smuci, ale zapewnia: ty wiesz, Panie, że cię miłuję. Ewangelia Jana, 21 rozdział, od 15 wersetu. I Pan Jezus za każdym razem mówi mu, jak tę miłość ma potwierdzić. Paś moje jagnięta, bądź pasterzem moich owiec, paś moje owce. Pan Jezus go przywraca. Dlatego te 3 pytania. 3 razy się zaparł i Pan Jezus go 3 pytaniami podnosi. To jest w tych czasie 50 dni. 40 dni Pan Jezus się ukazywał, jak mówią Dzieje Apostolskie, i mówił o Królestwie Bożym, ale za 50 dni od święta Paschy, od śmierci Chrystusa, jest dzień Pięćdziesiątnicy i Piotr jest głównym mówcą i nawraca się, tak, sporo ludzi, jak wiemy, bo nawraca się 3000 osób. I Piotr, pełen Ducha Świętego, mówi z mocą, mówi prawdę i nawet potrafi odważnie powiedzieć: dajcie się uratować z tego przewrotnego pokolenia. Nazywa swój naród przewrotnym pokoleniem. Większość społeczeństwa. To jest odwaga? Ogromna odwaga. Ale skąd się u niego taka wreszcie odwaga wzięła? Pozostali napełnieni Duchem Świętym. Duch Święty pokonał ludzką słabość w Piotrze. I może, bracie czy siostro, borykasz się z jakimiś słabościami charakteru. Masz jakiś może jeszcze nawyk, który cię smuci, czy grzeszny jakiś zwyczaj. Chcesz się tego wyzbyć, a nie dajesz rady. Duch Święty, poproś o Ducha Świętego. On pokona w tobie ludzką słabość. Może ci zabrać z dnia na dzień jedną rzecz, która cię niepokoi, która ci odbiera radość. Jeśli z kolei grzech sprawia ci radość, to jest źle. Ale jeśli ci sprawia smutek, to jest dobrze. Tylko żeby cię ten smutek nie pochłonął, jak mówi Słowo Boże. Nadmiar smutku może człowieka zabić duchowo. Dlatego proś o Ducha Świętego. Piotr był takim człowiekiem jak my. Miał swoje słabości. Zaparł się Pana. A Pan Jezus powiedział, kto się mnie zaprze i ja się zaprę. Ale jednak miał łaskę dla Piotra. Bo Piotr w tym stanie nie został. I ma łaskę też dla ciebie, bracie czy siostro, który masz problem. Duch Święty pokona tę słabość. Potem trzeci rozdział Dziejów Apostolskich mówi o uzdrowieniu człowieka sparaliżowanego od urodzenia. I postawiony jest Piotr i Jan przed sądem. Zobaczmy, wcześniej bał się zwykłych ludzi. Odźwiernej, sługi arcykapłana, zwykłych ludzi. Jakichś tam pospolitych, którzy nie byli na wysokim stanowisku. A teraz stoi przed sądem, który zarządził zamordowanie Pana Jezusa. Przed tymi sędziami, którzy zamordowali Go i zrobili parodię procesu. I boi się ich? Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 4 rozdział, werset 8. Wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich: przywódcy ludu i starsi Izraela, w imieniu Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy przybiliście do krzyża, oskarża ich, a którego Bóg wzbudził z martwych, w tym imieniu stoi on przed wami zdrowy. On jest tym kamieniem wzgardzonym przez was budujących, który stał się głowicą węgła. I nie ma w nikim innym zbawienia, bowiem nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, w którym moglibyśmy zostać zbawieni. I czytamy: a widząc odwagę Piotra i Jana, i gdy pojęli, że są to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się i poznali, że oni również byli z Jezusem. Drodzy, Piotr teraz nie tylko, że się nie boi sług, zwykłych ludzi, on się nie boi najwyższych przywódców w Izraelu, tych, którzy mają ręce splamione krwią Zbawiciela. Wcześniej bał się zwykłych ludzi, teraz nie boi się ludzi na stanowiskach, bo otrzymał Ducha Świętego. I Duch Święty jest w stanie pokonać w nas ludzką słabość. I ważne jest, żeby być z Jezusem. On przebywał z Jezusem. Był w najlepszym seminarium teologicznym na świecie. Przebywał z Jezusem. Kiedyś jedną chrześcijankę czarnoskórą zapytał brat David Ridge, znany był świadek, pisarz taki płodny i wykładowca, pastor zboru baptystów w Stanach. Zapytał: siostro, skąd ty taką mądrość masz? Przecież ty jakaś taka uczona nie jesteś. Z kolanologii. Po prostu na kolanach modliła się i czytała Biblię. Oczywiście już w wygodnej pozycji czytała Biblię, ale po prostu modliła się. I przebywała z Panem Jezusem. Jeśli my będziemy przebywać z Panem Jezusem, nabierzemy też odwagi. Stara Biblia Gdańska mówi: mieszkajcie we mnie, a ja mieszkam w was. Kiedy naprawdę napełniamy się Duchem Bożym, który Pan Jezus posyła, którego posyła od Ojca, napełniamy się Słowem Bożym, ludzie poznają, że my jesteśmy inni, że my jesteśmy z Jezusem i będzie w nas błogosławieństwo Boże dla innych, dla naszych rodzin, dla naszych dzieci, dla męża, dla żony i tak dalej, dla sąsiadów. Będziemy widoczni, że jesteśmy inni. I to się przejawi w takich zwykłych sprawach, że będziemy bardziej uprzejmi od wielu innych ludzi, że będziemy życzyć każdemu błogosławionego czy dobrego dnia, że po prostu będzie z nas ta dobroć Chrystusowa wypływała. I Piotr jest niezwykłą zachętą dla nas. Zobaczmy, czy Pan Jezus go odrzucił, że się zaparł? 50 dni później posługuje się nim jako głównym mówcą i on jest przez dłuższy czas ważnym filarem Kościoła. Czy on jest doskonały? Nie, nie jest doskonały. dalej zdarza mu się popełnić jakiś błąd. Bo w Antiochii, jak czytamy w liście do Galacjan, znowu dało o sobie znać trochę tchórzostwo. Bo jak jadł posiłek z chrześcijanami pochodzenia pogańskiego, o tym mówi drugi rozdział listu do Galacjan, no i wtedy było wszystko w porządku, ale przyszli z Izraela, wierzący, no to już się trochę wycofywał, tak jakby nie znał tych braci z pogan. Bo się bał braci żydowskich, którzy jeszcze mieli pewne opory do pogan, żeby z nimi nie spożywać posiłków i tak dalej. Więc widzimy, że to zmaganie między ciałem a duchem u niego było dalej, mimo że już miał Ducha Świętego. I tak jest nieraz, że chrześcijanin ma Ducha Świętego, ale jest to zmaganie. I dlatego list do Galacjan nas zachęca, drodzy. Zobaczmy list do Galacjan, 5 rozdział, werset 16 i 17. Mówię więc, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała z pewnością nie wykonacie. Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Dalej są wymienione czyny ciała, cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta i tak dalej, wybuchy gniewu. I ludzie, którzy to czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą, ale potem jest owoc ducha. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara, łagodność, opanowanie. Prawo nie jest przeciwko takim. I czytamy, jeśli żyjemy w duchu, duchowi się podporządkowujemy. I drodzy, taka lekcja dzisiaj z życia apostoła Piotra. To był człowiek powołany przez Pana Jezusa. To był człowiek, który był skromny, widział swoją słabość wobec Pana Jezusa, ale Pan Jezus go pocieszył, że będziesz łowił ludzi. Pan Jezus widział jego słabości, ale go miłował i go wspierał. I tak samo chce nas wspierać, kiedy czasami ulegamy załamaniu pod wpływem okoliczności czy trudności życia. On chce nam podać rękę. On nie chce nas dołować. Kiedy nawet zawiedziemy czasem na całej linii, tak jak Piotr, On nas nie skreśla. On chce, żebyśmy dalej byli Jego sługami, służebnicami. On nas podniesie. Tylko musimy się po Bożemu zasmucić. Nie zasmucić się po światowemu, bo to nas zabije, ale po Bożemu. I Bóg jest w stanie nas odnowić. Pan Jezus jest w stanie nas odnowić, dać nam nowe siły, dać nam Ducha Świętego, nową nadzieję. Ja z tego doniesienia o Piotrze czerpię wielką zachętę, że człowiek, który zawiódł, dostał drugą szansę, można powiedzieć, a nawet i trzecią i dalej. Bo chrześcijanin to człowiek, który upada i powstaje, upada i powstaje. Demony tylko zostają na dole. I ci, którzy nie są prawdziwymi chrześcijanami, zostają na dole i wikłają się w bezbożność do końca. Ale dziecko Boże, chociaż upadnie, powstanie. Jak mówi list, jak mówi Księga Przysłów, sprawiedliwy 7 razy upadnie, ale znowu się potem podniesie, a grzesznicy potykają się w nieszczęściu. I taka jest lekcja z życia apostoła Piotra. Ja z niej czerpię ogromną zachętę. On napisał tylko 2 listy, ale zachęcam was, przeczytajcie jego listy. Ile tam jest zbudowania. 1 i 2 list Piotra. A jeszcze wam powiem, nie wszyscy o tym wiedzą, że Ewangelia Marka to jest tak naprawdę, według Marka to jest Ewangelia apostoła Piotra. Bo Marek od niego zaczerpnął informację. Wszyscy bibliści są zgodni, że Marek pisał, ale od Piotra miał doniesienie. Dlatego widać tam charakter Piotra. Jest ciągle, natychmiast, zaraz. Jest jego charakter impulsywny, widoczny. Ale taki charakter też jest potrzebny. Potrzebny w kościele, w rodzinie. Potrzebni są tacy, można powiedzieć, energiczni ludzie. Są potrzebni tacy melancholicy z natury jak ja, ale są potrzebni i tacy, którzy są impulsywni, którzy są energiczni. Więc niech to będzie dla nas zbudowaniem, drodzy. Historia Piotra budzi nadzieję. I z historii Kościoła wiemy, że wytrwał do końca. I że kiedy miano go ukrzyżować, poprosił, żeby go ukrzyżowano do góry nogami. Bo nie czuł się godny, żeby tak umrzeć jak Pan Jezus, bo kiedyś go zawiódł. Ale był zwycięzcą. I każdy z nas może być zwycięzcą. I Pan Jezus nie chce nas dołować. Bóg nie chce nas dołować. On chce nas podnieść i zachęcić. Amen.